Przystanek pasjonatów.
Krzysztof Wielicki, alpinista, himalaista, wielokrotny kierownik wypraw wysokogórskich, dziś się w przystanku pasjonatów opowiada o swojej miłości do gór. Nie będziemy tutaj rozmawiać, bo czasu mamy za mało. Żony, rodziny to jest zupełnie jakby na inny temat ich podejście do wspinania swoich mężczyzn. Ale chciałam pana zapytać, himalaista ojciec, czy pana dzieci ciągnie w góry?
Córką wybiłem z głowy bardzo szybko. Synowi nie musiałem wybijać z głowy, bo syn nie poszedł za mną. Jak gdyby, bo są dzieci, które tak jak ojciec, jak ojciec tam przykręca koło, to syn też przykręca koło, jak ojciec coś tam, to syn mój, on chyba widział, że on mi nie dorówna i poszedł zupełnie inną dziedzinę, zajął się nie tylko mutowaniem, hodowaniem, jeździł po świecie z torczykami w ogóle.
No ale dlaczego pan córką wybił z głowy?
No bo jak zobaczyłem, co one robią w skałach, to się przestraszyłem w ogóle.
Ale że takie, że mogą być
nie,
takie...
Nie, bo dzieci się bardzo dobrze wspinają, mają taki naturalny sposób wspinania, jak... No nie, po prostu być może dlatego, że dużo widziałem w górach i się przestraszyłem. Nie
Czyli ten strach
dzieciom.
Ojca, tak. A one sobie dały wybić z głowy?
Tak, ale syn, kiedy już, że tak powiem, osiągnął pewien poziom, jeśli chodzi o tą dziedzinę nauki, a to wtedy tak, wrócił do wspinania, ale już for fun, czyli dla przyjemności. I w górach bywa, i w Himalajach, i tu gdzieś wspina się czasem, ale on to robi dla siebie, dla swojej radości. On mówi, on już nie musi pisać historii. Ojciec napisał, on se tak się wspina dla siebie. Już nie ma tej potrzeby. Poza tym dzisiaj młodzi ludzie
potrzeby
bardzo często potrzebują
udowodnienia.
Mieć aktywne życie, ale raz jadą na nurkowanie, raz na parapenty, raz w góry, raz na sesję zdjęciową, raz gdzieś tam na narty, na ski. Oni już mają wiele różnych. My jednak podążaliśmy jedną ścieżką. No bo tak było, żeby osiągnąć coś.
No tak, ale dzięki temu mieliście możliwość, żeby szlifować
umiejętności siebie. A teraz ludzie od ścianek, prawda, przez wspinanie sportowe, no mają dużo więcej innych możliwości, prawda. My podążaliśmy tą drogą klasyczną, skałki, Tatry, Alpy, Dolomity, Kaukas, Hindukusz, Pamir, coś tam, Himalaje. A teraz nie, ludzie tak trochę tu, trochę tam, gdzieś wyjadą.
To jest trochę pana zdaniem na takiej zasadzie, że no jak robimy wszystko świetnie, to tak naprawdę no, nie, niewiele
na pewno,
dobrze,
na pewno
jeśli
się
nie
wielkiego
nic.
Sukcesu nie osiągnie. Wie pani, nie da się budować historii alpinizmu na zasadzie, że się bierze urlop miesiąc, to nie.
To jest sposób to na życie,
już,
wybór życiowy po prostu.
Trzeba cały czas żyć w tym i siedzieć, że tak powiem, miesiącami przy górach.
No, jeden z pańskich kolegów, nie pamiętam chyba, czy to Wojtek Kurtyka, opowiadał, że wziął syna w górę, a on powiedział, ojciec, daj spokój, to nie dla mnie w ogóle, co ty w tym widzisz, ale to też pokazuje, że ten strach, lęk taki, którego pan
być
nie miał
może,
u siebie,
dzieci
to
dzieci były świadkiem też różnych sytuacji, bo znaliśmy się wszystkimi rodzinami, być może to też zadecydowało, ale poza tym, wie pani, powiem, że tak prawdę mówiąc, to genetycznie, to w alpinizmie bardzo rzadko ktoś, no Maciek Berbeka, postępował za ojcem, ale tak to bardzo mało przypadków jest, żeby dzieci poszły śladami rodziców.
No, Berbeków to bardziej poszło, prawda, bo i brat, więc no, to tam chyba bardziej genetycznie
natomiast,
w rodzinie.
Natomiast, wie pani, pasji to ani się nie kupuje, ani się... To przypadek rządzi, że człowiek się nagle spotyka z jakąś pasją, bo to nie musi dotyczyć tego wspinania, przecież mamy różne pasje.
No prawda? Tak, ale jak się słucha tych waszych opowieści o początku, to zawsze jest to pierwszy kontakt z górą, to zelektryzowanie
pokochać, to
i takie, ten moment, który przesądza.
Ja uważam, że najpierw trzeba pokochać góry i dopiero potem może się zastanowić nad tym, czy się podąża drogą wspinaczkową.
A śnią się panu góry?
Czasem sytuacje, same góry jako to nie, ale sytuacje w górach czasem mi się śnią, związane z tymi wszystkimi przeżyciami różnymi.
Z jednej strony tyle samotnych wejść, a z drugiej strony jest pan takim stadnym człowiekiem w górach,
bardzo,
to
ja
też
uważam,
jest ważne,
jest
więc...
W ogóle. Jesteśmy stadnym stworzeniem, prawda?
I trochę też takiego paradoksu tutaj.
Nam są potrzebne osoby bliskie, bo i sukces nie smakuje w samotności, no i z bliskimi się łatwiej przechodzi trudne sytuacje, przecież na co dzień mamy, przez całe nasze życie są sytuacje różne, prawda?
A te górskie partnerstwa przenoszą się na niziny?
Bardzo, bardzo. Ja z wszystkimi partnerami się często spotykamy, no, dlatego też alpinizm akurat ma w tej, jako dyscyplina sportu niby, ale my mamy jednak ten bardzo szeroki taki wachlarz spraw kulturowych, prawda, kulturalnych spotkań, filmów, konferencji.
Jesteście w jednym kręgu.
Tak, to tworzy pełną taką kręgu, gdzie się spotykamy, bo to dziś jest ważne, prawda, z internetu.
Ale młodzi lgną też do was.
Tak, dużo ludzi młodych się wspina i bardzo fajnie. Z tym, że no, generalnie, że tak powiem, patrzę na całe nasze społeczeństwo, coraz mniej się spotykamy. To jest niedobre, prawda? Bo mamy możliwości porozumiewania się za pomocą łączy, internetu i innych portali, a ja uważam, że jednak ludzie powinni się spotykać, bo to nie jest to samo. Jak się widzi kogoś, się w cztery oczy, w sześć, dziesięć oczy rozmawia, to jest co innego, prawda? Dlatego, że wtedy się buduje bardziej empatię, kiedy się razem przebywa, partnerstwo, no łatwiejszy sposób. Ja nie wiem, że nie można internetowo partnerstwo również, ale na pewno łatwiej jest poprzez wspólne przebywanie, nie wiem, śpiewanie piosenek.
Tak, to też wiemy, jak ten przepływ tych informacji wygląda, choćby podczas wypraw, prawda? No, jak to się czasami wymyka spod kontroli.
Tak, czasami zatrzymamy, bo jednak oczekiwania uczestników są trochę wyższe, oni chcą mieć łączność, chcą ją. No, błędy też popełniliśmy na ostatniej wyprawie, mam nadzieję, że ich nie popełnimy więcej, bo no, za dużo równoległych kanałów informacyjnych.
Jan Paweł II w 1980 roku, po tym, kiedy pan razem z Leszkiem Cichym zdobyliście Mont Everest, tak wam życzył, ja tutaj pozwolę sobie przypomnieć te słowa. Niech ten sport wymagający tak wielkiej siły ducha stanie się wspaniałą szkołą życia, rozwijającą was wszystkie wartości ludzkie i otwierającą pełne horyzonty powołania człowieka. Ma pan takie poczucie, że te życzenia się gdzieś dla pana spełniły?
Życzenia się spełniły na pewno. Problem jeszcze polegał na tym, że Andrzej Zawada wysłał ten telegram najpierw do Jana Pawła II, a nie poinformował władz polskich. No, było niedobrze.
Tak, to się jechaliśmy,
już nas nie chcieli tam za bardzo, uważali, że to tak nie. Nawet Leszek mi opowiadał, że kiedyś podszedł któryś tam z tych działaczy partyjnych do Zawady, mówi: panie Andrzeju, nie mogliście tak 15 lutego wejść? A Zawada mówi: a dlaczego? No tak wyszło się, no bo 15 się kończył zjazd partii. I to byłoby takie... No, także tam trochę podpadliśmy przez te związki. No ale wie pani, te związki się już zaczęły wcześniej, przecież pamiętamy, że Wanda Rutkiewicz...
No właśnie, się od niej zastanawiam, nie? Że to ona chyba zupełnie już miała
u władz... My sobie cały czas żartowaliśmy z Wandą, że się umówiła z kardynałem. Mówi: kardynał, proszę jechać do Watykanu, ja jadę na Everest. No i rzeczywiście tam się pojawił dymek.
Zrobimy to w dwójkę. Zrobimy wejście podwójne.
Zresztą otrzymała ten piękny list również od Jana Pawła II, który brzmiał mniej więcej, że dobry Bóg tak chciał, że oboje zeszliśmy tak wysoko. Nie wiem.
Tego samego dnia zeszliśmy tak wysoko. I jeszcze tylko na koniec chciałam zapytać, gościu pan w Opolu z okazji zaczytanego Opola, spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu, spotkanie także w Opolu. Jak się okazuje, ciągle to zainteresowanie himalaizmem nie słabnie, nawet jeśli ludzie nie chodzą.
Myślę, że to za sprawą mediów. Po ostatniej wyprawie naszej na K2 bardzo dużo książek się pojawiło, filmów, konferencji i zauważyłem, że bardzo dużo ludzi jest dokładnie zorientowanych w problemy. Czyli no, tutaj
z informacjami
akurat,
nie jest problem.
Tu jest media akurat pewnie spełni dobrą rolę, bo rzeczywiście czasem zaskakujące pytania albo zaskakujące wiedzą, jaką mają ludzie.
To może się pan też czegoś dowiedzieć przy okazji o swoim życiu, o swoich wejściach.
Także bardzo fajne spotkanie.
A jeszcze proszę mi powiedzieć, ma pan czasami takie marzenie, takie myślenie, może mi się uda w którymś jednym, drugim, trzecim młodym obudzić, jeszcze zaszczepić?
Staram się dać taki przykład, że naprawdę człowiek wiele może. No wystarczy na mnie spojrzeć. No 168 zwrotów, taki zwykły człowieczek z ulicy, nie? I potrafił coś tam osiągnąć. Tak mi się wydaje, może być taki inspirujący, tak patrzą i... Co to? Ja bym też chyba dał radę, nie? No bo najgorzej, co zauważyłem u młodych ludzi, u nas taki brak wiary. Prawda, że u nas poprzeczka wszędzie jest wysoko. W każdym zawodzie, w każdym jest bardzo wysoko. Ale są ludzie, którzy wyciągają szabelkę i... A ja spróbuję. A są tacy, którzy się poddają, prawda? I mi chodzi o to, na tych spotkaniach chciałbym, żeby poszerzyć tą grupę ludzi, którzy uwierzą w siebie, że naprawdę mogą coś zrobić, bo naprawdę człowiek wiele może, tylko nie wie o tym, bo jak wiadomo, nie tu, nie mięśnie, nie nogi, a mózg decyduje o wszystkim.
Czyli Krzysztof Wielicki także poszerzał te horyzonty i tutaj mam nadzieję, że inspirował naszych słuchaczy w Radiu Doxa. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Powodzenia życzę. 2020-2021, tak?
No tak, zaplanowaliśmy na tę wyprawę.
Czekamy
chyba,
na informację.
Chyba, że ktoś wejdzie przed nami. Może Denis? Będzie próbował.
Zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek pasjonatów. Sponsorem audycji jest Galmet. Producent najwyższej jakości urządzeń grzewczych. Galmet. Tworzymy rzeczy mądre.